Pan w swojej suwerenności zarezerwował dla nas wspólną konferencję w taki szczególny sposób. Oczywiście wolelibyśmy raczej być wszyscy razem w Barlo, ale Pan jest na stronie, unieważniając wszystko, co jest na ziemi, a my jesteśmy poddani Jego rządom i ustaleniom i poddajemy się w pokoju, czemu towarzyszy również płynąca rzeka wody życia. Tak więc jeszcze raz spoglądamy ku Panu, aby pobłogosławił nasze wspólne spotkania. Wierzę, że Pan poprowadził i pobłogosławił pracę nad tworzeniem planów, by uwolnić szczególne brzemię, które Wam wkrótce zdefiniuję. Jestem teraz w pokoju konferencyjnym, nagrywając to poselstwo, ale wewnętrznie jestem bardzo świadomy świętych i kościołów w Europie i tych na całej ziemi, którzy ostatecznie zobaczą te materiały wideo i usłyszą poselstwa. Tak więc spoglądamy ku Panu, to znaczy spoglądamy w tym momencie na Niego, aby świecił, płynął, aby otworzył oczy naszych serc, abyśmy więcej zobaczyli, mieli więcej duchowego zrozumienia, prowadzącego do wzbogacenia naszego doświadczenia i radowania się Chrystusem w ciele, z ciałem i dla ciała. Oto temat ogólny. Siedem duchów, które są przed Bożym tronem, wzmacnia nas, żebyśmy zrealizowali boskie zarządzanie i zwieńczyli boską ekonomię. Nie jest to tylko temat ogólny, który komentuję, a potem mniej więcej nie mówię więcej na ten temat. Stanowi to piastę koła tych poselstw. To środek, centrum. Na tym się skupiamy. I powrócę do niego wielokrotnie, tak jak Pan poprowadzi. Chciałbym więc spędzić trochę czasu, próbując wyjaśnić znaczenie tego tematu ogólnego i jego szczegółów. Te dwa słowa wzmacnia nas. Od razu możemy zobaczyć, że jest to doświadczalne. Nie będziemy zajmować się zaledwie doktrynalnym studium kluczowych punktów w Księdze Objawienia albo robić przeglądu na temat tego, co definiuje dla nas posługa na temat siedmiu duchów. Temat w oryginale rozpoczyna się od słów będąc wzmocnieni. My, święci, tu i teraz jesteśmy wzmacniani przez siedem duchów. I pokrótce przeczytam wersety, które wiążą siedem duchów z tronem. Ponieważ siedem duchów znajdują się przed tronem Objawienia 4:5, które mówi o siedmiu duchach jako siedmiu ognistych lampach płonących przed tronem. Tak więc widzimy tutaj bliski związek między siedmioma duchami Bożymi a tronem Boga. Chcemy więc zostać wzmocnieni przez tych siedem duchów, żebyśmy realizowali boskie zarządzanie i zwieńczyli boską ekonomię. Na niektórych ostatnich konferencjach w różnych miejscach przez program Zoom miałem brzemię, aby podkreślać zwieńczenie wieku oraz przyjście Pana. Nie jestem pośród tych, którzy próbują spekulować na temat roku, kiedy może się to wydarzyć lub kiedy Pan może otwarcie przyjść. Nie mam do tego serca, ani nie jestem tym zainteresowany i nie jestem w żaden sposób zobligowany, aby to robić. Jeśli inni są skłonni do tego, to niech Pan ich prowadzi i błogosławi. Ja mam w tej chwili troskę o Pańskie odzyskiwanie, o wszystkie kościoły i wszystkich świętych właśnie teraz. Wciąż jesteśmy otoczeni przez pandemię, a w Stanach Zjednoczonych ma miejsce wiele innych dzikich, bezprawnych, buntowniczych, chaotycznych rzeczy. A jest tam, tylko Pan wie, do jakiego stopnia jest we wnętrzu wielu świętych, jest tam odczucie, jest w nich odczucie, że zbliża się koniec tego wieku. Mając więc to na uwadze, chcemy być wyćwiczeni, żebyśmy realizowali boskie zarządzanie. To tron decyduje. Chrystus, Bóg człowiek, ma wszelką władzę w niebie i na ziemi, aby być centrum Bożego zarządzania. Ale potrzebuje on Kościoła na ziemi, aby z nim współpracował, koordynował się z nim w celu realizacji boskiego zarządzania i zwieńczenia boskiej ekonomii. Dobrze. Zwieńczyć, słowo zwieńczyć lub rzeczownik zwieńczenie, oba wskazują na proces mający miejsce, który osiągnie swój punkt kulminacyjny i swoje ukończenie. Tak więc musi wydarzyć się coś w sferze Bożej ekonomii, zanim nastąpi tutaj zakończenie wieku. Dlatego potrzebujemy wiedzieć, czym jest Boża ekonomia i że jest to Jego boska aranżacja i plan, aby udzielił siebie samego jako przetworzonego i zwieńczonego trójjedynego Boga w Chrystusie jako duchu do wnętrza Jego odkupionego i odrodzonego ludu w celu zbudowania Kościoła jako ciała Chrystusa, który stanie się oblubienicą Chrystusa podczas Jego przyjścia. I ostatecznie oblubienica ta będzie nową Jerozolimą na wieki. Chciałbym więc ponownie przeczytać temat ogólny, a następnie przeczytać wam trzy fragmenty z Księgi Objawienia. Następnie przejdziemy do pierwszego poselstwa. Siedem duchów, które są przed tronem Bożym, wzmacnia nas, żebyśmy realizowali boskie zarządzanie i zwieńczyli boską ekonomię. Tak więc pierwszy fragment znajduje się w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, wersety 4 i 5. Jan do siedmiu kościołów, które są w Azji, łaska wam i pokój od Tego, który jest i który był i który przychodzi i od siedmiu duchów, które są przed Jego tronem i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego z umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas kocha i który uwolnił nas od naszych grzechów przez swoją krew. Mamy tutaj trójjedynego Boga. Rozdział pierwszy, werset czwarty mówi: od Tego, który jest i który był i który przychodzi. To Bóg, odwieczny Ojciec. Potem mamy siedem duchów, a następnie Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego z umarłych, władcę królów ziemi. Proszę, po prostu pomyślcie o tym ze mną. Na końcu Ewangelii Mateusza Pan przekazał nam posłannictwo, abyśmy czynili uczniami narody, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Objawia to samego trójjedynego Boga w Jego bóstwie i Jego centrum, którym jest Syn. Jest jednak zmiana w tych wersetach, które przeczytałem od Objawienia 1:4. Po pierwsze, Ten, który jest i który był i który przychodzi, to Bóg Ojciec. Następnie mamy siedem duchów. A potem Jezusa Chrystusa. Tych siedem duchów nie może być siedmioma aniołami. Anioły nie są częścią bóstwa. Byłby to poważny błąd, jeśli nie herezja, by powiedzieć, że anioły są częścią bóstwa, którym oddaje się cześć. Nie. Jest to wzmocniony Duch Boży. A kluczowy punkt tutaj, w tych dwóch wersetach, w pierwszym rozdziale Księgi Objawienia, jest taki, że mamy boską Trójcę w działaniu. Mamy Trójcę ekonomiczną. Sam Bóg z jakiegoś powodu, udzielając tego objawienia apostołowi Janowi, podkreślił, że na obecnym etapie wzmocnienia siedem duchów jest wymienionych w środku, w centrum. Następnie dwa inne wersety w rozdziale czwartym, werset piąty. I z tronu wychodzą błyskawice i głosy i grzmoty. I było siedem ognistych lamp płonących przed tronem, które są siedmioma duchami Bożymi. Sam Pan wspomniał o siedmiu duchach. siedmiu duchach Bożych, gdy powiedział do posłańca kościoła w Sardes. Rozdział 3, werset 1. To mówi ten, który ma siedem duchów Bożych. A teraz w 4 rozdziale czytamy, że siedem duchów Bożych jest siedmioma ognistymi lampami, płonącymi przed tronem. Jest tutaj związek między siedmioma duchami jako płonącymi lampami a tronem, centrum Bożych rządów. To wskazuje, jak zobaczymy więcej, tak wierzę, że siedem duchów służy do stosowania, wykonywania i realizowania decyzji podjętych na tronie. Następnie 5 rozdział, werset 6. I zobaczyłem pośród tronu i czterech żywych stworzeń i pośród starszych stojącego baranka, jakby dopiero co zabitego, mającego siedem rogów i siedmioro oczu, które są siedmioma duchami Bożymi, posłanymi na całą ziemię. W tym wersecie mamy tron, mamy baranka, jest to odkupiający Bóg, zmartwychwstały i ten, który wstąpił do niebios. Bóg człowiek, Chrystus Jezus, ma on siedmioro oczu, a tych siedmioro oczu to siedem duchów Bożych. Nie wiem, co teolodzy systematyczni robią z tym wersetem, gdy próbują opracować swój system teologiczny, aby uporządkować wszystko według ich naturalnego umysłu. Oddzielają Ducha Świętego od Syna, od Ojca. Ale siedem duchów Bożych, one są Duchem Bożym, są oni Duchem Świętym, a jednak są siedmioma oczami Chrystusa, posłanymi na całą ziemię. Na całą ziemię. Gdziekolwiek teraz jesteś, słysząc to, siedem duchów jest tam, żeby realizować Boże zarządzanie na ziemi. I my, jako święci, prowadzeni i zachowani w Pańskim odzyskiwaniu, w szczególności odzyskiwaniu autentycznego, zgodnego ze Słowem Bożym życia Kościoła, potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że Księga Objawienia została napisana do kościołów miejscowych. Janowi nakazano napisać wszystko w zwoju i wysłać to do siedmiu kościołów. Bliżej końca 22 rozdziału Pan Jezus powiedział: ja, Jezus, posłałem swego anioła, aby zaświadczyć wam to wszystko dla kościołów. Właściwie, i nie mówimy tego tylko dlatego, że dzięki Pańskiemu miłosierdziu jesteśmy w kościołach miejscowych. Mówimy tak, ponieważ jest to prawda. Księga Objawienia została napisana do kościołów. Aby w pełni zrozumieć Księgę Objawienia, potrzebujemy być w jednym z kościołów, ponieważ są one odbiorcami. A to, na czym się skupimy, to fakt, że jako bracia i siostry w kościołach, stojący na gruncie jedności ciała Chrystusa na całej ziemi, potrzebujemy być wzmocnieni przez siedem duchów Bożych. Tak więc z naszej strony możemy realizować boskie zarządzanie i zwieńczyć boską ekonomię. A teraz przechodzimy do poselstwa pierwszego. Chrystus, baranek lew, który jest godzien, wprowadzony na tron w celu realizacji boskiego zarządzania za pośrednictwem siedmiu duchów Bożych. Właśnie zdałem sobie sprawę, że jest jeden lub dwa wersety więcej, które powinienem z wami przeczytać, ponieważ wersety te wprowadzają w Księdze Objawienia tron. W pierwszym rozdziale apostoł Jan zobaczył pośrodku kościołów otoczonego chwałą Boga człowieka Jezusa i otrzymał pańskie przemawianie i przemawianie ducha do siedmiu kościołów. Taki był początek wizji. Teraz w rozdziale czwartym przeczytam wersety od 1 do 3. Po tym wszystkim zobaczyłem, a oto drzwi otwarte w niebie. A pierwszy głos, który usłyszałem, był jak dźwięk trąby, mówiącej ze mną, i powiedział: wejdź tutaj, a pokażę ci to, co musi się stać po tym wszystkim. Tak więc Jan jest unoszony w swoim duchu do nieba, a Pan pokaże mu nadchodzące rzeczy. Ale jak zobaczymy w kolejnych dwóch wersetach, Pan nie ukazał najpierw Janowi pewnych rzeczy. Pokazał mu wizję tronu. Natychmiast byłem w duchu, a oto w niebie ustawiony był tron. Oto, spójrz, to wyrażenie, aby przyciągnąć twoją uwagę. Skoncentruj się na tym. Spójrz. Jest tam tron. Jest tron w niebie. A na tronie ktoś siedział. Jest to sprawa najwyższej wagi, żeby werset ten stał się dla nas żywy, abyśmy mogli powiedzieć: zobaczyłem tron ustawiony w niebie, tego, który siedzi na tronie. Teraz, gdy przemawiam, a wy rozważacie to wraz ze mną, potrzebujemy sobie uświadomić, że w niebie ustawiony jest tron. A na tym tronie ktoś siedzi, sam Bóg. Werset trzeci. I ten, który siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisu i sardu. A wokół tronu była tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. W czwartym rozdziale mamy odsłonięcie, wizję, tronu Boga w niebiosach i Boga siedzącego na tronie. W 5 rozdziale, jak już przeczytaliśmy, widzimy dalszą wizję baranka siedzącego na tronie. Ten baranek zwany jest lwem z plemienia Judy. Mówimy lub używamy tego sformułowania lew baranek. Dla wroga Pan Jezus jest lwem, dla nas jest barankiem dla naszego odkupienia. W jakim celu baranek jest więc na tronie? Aby zrealizować boskie zarządzanie przez 7 duchów Bożych. Na końcu 28 rozdziału Ewangelii Mateusza Pan Jezus powiedział: dana mi została cała władza w niebie i na ziemi, Synowi Człowieka. Musi to być dla nas rzeczywiste. Będzie to miało przeważający, rozległy wpływ na każdy aspekt naszego życia codziennego. Na tronie jest Syn Człowieka, Bóg Człowiek, jako lew baranek. A teraz jego rolą jest zwłaszcza realizowanie boskiego zarządzania przez 7 duchów Bożych, posłanych na całą ziemię. Moi bracia i siostry, musimy ujrzeć, musimy zobaczyć tron oraz tego, który siedzi na tronie. Lwa baranka na tronie. 7 ognistych lamp płonących przed tronem. 7 oczu baranka siedzącego na tronie. Są one 7 duchami Bożymi. Znajdujemy się teraz w samym centrum Bożej, teraźniejszej realizacji Jego boskiego zarządzania przez Chrystusa, poprzez Ducha i wraz z Kościołami. Jeśli więc mamy zostać wzmocnieni przez 7 duchów, żeby realizować i wieńczyć, potrzebujemy wyraźnej wizji, powiększającej się i rosnącej wizji tronu. Chciałbym więc zatrzymać się na moment i w delikatny sposób zadać to pytanie. Czy w Twoim życiu jako chrześcijanina jest tron, ten tron? Odzwierciedla to nieco wszystko to, co się w tym roku wydarzyło. Podczas gdy byliście pod wpływem tego, co wszyscy, czy tron był ponad wszystkim? A następnie w odniesieniu do wszystkich kościołów miejscowych, w szczególności mam na myśli braci niosących odpowiedzialność, poważne posłannictwo. Czy jest tron w samym środku Twojego życia Kościoła? Odnosi się to do posługi, wszystkich szkoleń, do dzieła. Musimy zobaczyć nie tylko tron, ale wprowadzonego na tron lwa baranka. A następnie potrzebujemy zdać sobie sprawę z tego, że ten lew baranek realizuje boskie zarządzanie przez 7 duchów. które muszą nas wzmocnić, jeśli mamy pasować do tego, który zasiada na tronie. Teraz jesteśmy gotowi, aby przejść przez plan. Trzy pierwsze punkty kładą fundament przez to, że otwierają poszczególne aspekty lub cechy charakterystyczne Księgi Objawienia. Punkt pierwszy mówi, Księga Objawienia to księga o zwieńczeniu. Kontrastuje to z twoim myśleniem na temat Księgi Rodzaju i Księgi Objawienia. Na początku Bóg stworzył. A teraz jesteśmy na końcu Pisma. Mamy Księgę Zwieńczenia. I teraz podpunkty. Księga ta stanowi zwieńczenie boskiego objawienia. Te wersety tutaj wskazują na to, że nikt nie powinien się starać dodawać do niej czegokolwiek, ani też nikt nie powinien próbować czegokolwiek odejmować. Objawienie jest kompletne. Księga ta stanowi zwieńczenie boskiej ekonomii wraz z boskim udzielaniem. Jest tutaj rzeka wody życia wypływająca z tronu Boga i baranka. Drzewo życia jest w rzece. Jest to udzielanie. A zwieńczeniem boskiej ekonomii jest Nowa Jerozolima. Żona baranka, zbiorowa osoba. C. Księga ta stanowi zwieńczenie dwóch drzew, drzewa poznania dobra i zła oraz drzewa życia. Poczynając od drugiego rozdziału tej księgi, Księgi Rodzaju, są dwie linie poprzez całą Biblię. Linia drzewa poznania dobra i zła oraz tych, którzy żyją zgodnie z nią i linia drzewa życia. Te dwa drzewa mają zwieńczenie w Księdze Objawienia, gdzie drzewo poznania dobra i zła kończy się w jeziorze ognistym, a drzewo życia w Nowej Jerozolimie. Tak więc dwa drzewa, a wraz z nimi dwa źródła, dwie linie i dwie zasady. Zasada drzewa poznania dobra i zła polega na tym, że osoba żyje zgodnie z tym, co postrzega jako właściwe lub niewłaściwe, dobre lub złe, złe lub sprawiedliwe, niegodziwe lub sprawiedliwe. Zgodnie jedynie z własnymi wartościami i opiniami. Jest teraz także w pewnych miastach w Stanach Zjednoczonych tłum ludzi, który uważa, że jest to zupełnie w porządku wywoływać pożary, atakować policję, niszczyć prywatną własność, małe przedsiębiorstwa. Myślą, że jest to właściwe, ponieważ zamierzamy wprowadzić nowy sposób, nową drogę. A mogą być też inni, którzy są bardzo etyczni i właściwi, są dobrymi ludźmi. Są jednak niezależni od Boga. To zasada drzewa poznania. Zasadą drzewa życia jest zależność od Boga. D. Księga ta stanowi zwieńczenie całej Biblii z jej rządzącą zasadą. Cóż to za wspaniała myśl. Pochodzi to oczywiście z posługi naszego brata. Nauczyliśmy się tego od niego. Rządzącą zasadą jest trójjedyny Bóg wbudowany w trójczęściowego człowieka. Następnie punkt drugi. Księga Objawienia to księga o wzmocnieniu. Pełna posługa Chrystusa odbywa się na trzech etapach. Pierwszy etap to wcielenie. Jego posługa, gdy był na ziemi. Drugi etap to włączenie, oznaczające wszechzawierającego ducha, wydanego na świat przez zmartwychwstanie Chrystusa. A trzeci to wzmocnienie. Siedmiokrotnie wzmocniony wszechzawierający duch. W Księdze Objawienia duch jest siedmioma duchami, siedmiokrotnie wzmocnionym duchem. W Biblii liczba 7 odnosi się nie tylko do ukończenia, odnosi się także do wzmocnienia. W Księdze Daniela znajdował się tam rozpalony piec. Ktokolwiek nie chciałby oddać czci Bożkowi, zostałby tam wrzucony na śmierć. Ale trzech towarzyszy Daniela nigdy nie służyłoby temu Bożkowi. Służyli Bogu, bez względu na to, czy by ich uratował, czy nie. Król wściekł się. Powiedział więc swoim sługom, by rozpalili piec siedmiokrotnie mocniej. Potem mamy werset w Izajasza dotyczący królestwa, środowiska wieku królestwa, gdzie słońce będzie świeciło siedmiokrotnie jaśniej. Tak więc nawet tutaj liczba 7 oznacza wzmocnienie. Znajduje się to w boskiej ekonomii. Sam w sobie Bóg nie potrzebuje i właściwie nie może mieć wzmocnienia. Jest już bowiem nieskończony, kompletny, pod każdym względem i niezmienny. Jednak w swoim działaniu może wzmocnić samego siebie siedmiokrotnie, żebyśmy my mogli przezwyciężyć i byli z nim jedno w celu realizacji jego zarządzania i zwieńczenia boskiej ekonomii. Punkt C. W wersetach 1, 4, 5 duch staje się jej centrum, drugim w boskiej Trójcy, co objawia ważność wzmocnionej funkcji siedmiokrotnie wzmocnionego Ducha Bożego. Chciałbym podkreślić, że w Księdze Objawienia Boska Trójca jest objawiona jako Trójca ekonomiczna, a nie Trójca istotowa w bóstwie. Ale Boska Trójca w działaniu, która realizuje Bożą wolę i zamysł. Bóg jest wciąż Ojcem, Synem i Duchem. Wszyscy trzej są Bogiem. Wszyscy trzej są wieczni. W tym samym czasie wszyscy trzej współistnieją. Wszyscy trzej współzamieszkują w sobie. To się nie może zmienić. Jednak teraz w Bożej ekonomii trójjedyny Bóg aktywnie się porusza. A termin Trójca ekonomiczna opisuje to Boże działanie, które ma na celu wypełnienie Jego zamysłu. Punkt trzeci. Księga Objawienia to księga o zarządzaniu. Zastanawiam się, jest to tylko wyimaginowana scena. Badacz biblijny lub teolog, powiedzmy teolog, naucza kilku studentów seminarium. Wygłasza wykład na temat Księgi Objawienia. A potem zapytałby studentów, aby zobaczyć, na jakim etapie nauki się znajdują. Jakiego rodzaju księgą jest Księga Objawienia? Jaki to rodzaj księgi? Byłbym bardzo zaskoczony, gdyby którykolwiek z tych studentów teologii odpowiedział, że Księga Objawienia jest księgą o zarządzaniu. Dla zdecydowanej większości, czy to studentów, badaczy, czy teologów, czy nauczycieli, czy zwykłych wierzących takich jak wy i ja, dla nich Księga Objawienia jest księgą na temat księgą o bestii z morza, jeszcze jednej bestii z ziemi i szarańczy wychodzącej z otchłani i 200 milionów jeźdźców i Armagedonu i Antychryście. Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że jest to objawienie Chrystusa. Księga Objawienia to księga o zarządzaniu. To dlatego wielokrotnie mówi na temat tronu. Jestem tak wdzięczny, że posługa wiernie i dokładnie poprowadziła nas do tego, aby poznać, jakiego rodzaju księgą jest Księga Objawienia. Księgą o zwieńczeniu, księgą o wzmocnieniu, księgą o zarządzaniu. Jednak wzmocnienie służy realizacji zarządzania. Zwieńczenie to rezultat realizacji zarządzania. Podpunkty. A. Księga ta pozwala jasno zobaczyć powszechne Boże zarządzanie. Jest to kluczowe w związku z ogólnym tematem oraz z tym poselstwem. Musimy jasno zobaczyć powszechne Boże zarządzanie. W 1969 roku w Los Angeles brat Lee wygłosił kilka poselstw na temat Księgi Objawienia. Jeśli dobrze pamiętam, jedno z nich było zatytułowane "To jest zrobione", w cudzysłowie, "To jest zrobione". Brat Lee zwrócił uwagę na to, jak często w Księdze Objawienia jest użyty czas przeszły. Zobaczyłem Nową Jerozolimę. Nie zobaczę, zobaczyłem. Zobaczyłem, powiedział Jan, diabła wrzuconego do jeziora ognia. Tak więc w oczach Boga, który jest poza czasem, według jego spojrzenia, wszystko zostało ukończone. W jednym z tych poselstw brat Lee podkreśla fakt, że szatan jest w jeziorze ognia. W 20 rozdziale Księgi Objawienia Jan zobaczył najpierw, że antychryst i fałszywy prorok zostali wrzuceni do jeziora ognia, potem sam diabeł. Dokonało się. Potem, pamiętam, po tym spotkaniu niektórzy bracia byli nieco młodsi ode mnie. Ja miałem wtedy około 30 lat. Byli bardzo podekscytowani, pytając siebie nawzajem, widzisz to? Widzisz to? Czy widzisz, że szatan jest w jeziorze ognia? Mówili, widzę, widzę. Nie krytykowałem ich ani wtedy, ani teraz, ale nie widzieli. Po prostu byli podekscytowani. Zwodzili samych siebie. Wewnętrznie wiedziałem, że usłyszałem, ale nie zobaczyłem. I następnego dnia, podczas gdy jechałem samochodem do szkoły średniej, gdzie nauczałem edukacji specjalnej, Modliłem się, aby to zobaczyć. Panie, spraw, abym zobaczył tę wizję. Byłem w klasie i znajdowało się tam kilku bardzo wymagających studentów. Jeden ze studentów był bardzo kłopotliwy, nie był agresywny, ale był po prostu trudny do opanowania. Pewnego dnia siedział na swoim miejscu z tyłu sali i znowu się wygłupiał. Odszedłem więc od mojego biurka i podszedłem do niego. Spojrzałem mu w oczy i zwróciłem się do wroga działającego w nim. Powiedziałem: szatanie, jesteś w jeziorze ognia. Wtedy głos przez tego ucznia powiedział: nie jestem. Wówczas odrzekłem: tak, jesteś. Następnie głos odrzekł: kto ci powiedział? Odpowiedziałem: apostoł Jan widział cię tam, a teraz ja cię tam widzę. Powodem, dla którego o tym wspominam, nie jest skupienie waszej uwagi na jeziorze ognia. Zwłaszcza jako brat przemawiam w szczególny sposób do braci. Siostry są zawsze włączone. Jednak łatwo jest braciom popełnić błąd, mówiąc: o, myślę o tym, rozumiem tę myśl, widzę to. Nie, masz tylko myśl. Siostry zazwyczaj powiedziałyby: nie widzę tego, to nie jest rzeczywiste. Tak więc, gdy będziemy czytać resztę tego planu, nie powinniśmy zakładać: widzę to, znam to. Byłem tam podczas przeprowadzanego na żywo studium życia Księgi Objawienia, obydwu części. Przeczytałem wszystkie studium życia. Byłem tam podczas studiów krystalizujących. Przeczytałem Nowy Testament z przypisami. Bardzo dobrze. Ale musimy być ubodzy w duchu, czystego serca. I nie powinniśmy mieć zaufania do samych siebie, ani pewności w sobie samych. Pozbawilibyśmy się czegoś ważnego. Ale jeśli jesteśmy jak małe dzieci, które są chętne do tego, by ktoś je uczył, i nie próbujemy udawać, że widzimy, wówczas możemy przyjść do Pana. I wtedy zasłona będzie mogła być podniesiona z naszego serca i z naszych oczu. I będziemy widzieć oto wyjątkowe brzemię, zawierające się wreszcie tego planu. Mianowicie, abyśmy zobaczyli tron. I to jest to, co leży mi na sercu względem wszystkich świętych. Muszę jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Nie jestem tutaj, żeby dać wam sprawozdanie z mojego życia w Pańskim odzyskiwaniu, ale chciałbym podzielić się jednym doświadczeniem, które miałem wspólnie z dwoma innymi braćmi. Na wiosnę 1970 roku modliliśmy się, zwłaszcza dlatego, że było wtedy brzemię dotyczące migracji i mieliśmy brzemię, żeby w niej uczestniczyć. Mieliśmy również prowadzenie i potwierdzenie ze strony reprezentantów ciała, abyśmy tego lata przeprowadzili się do innej miejscowości. I gdy modliliśmy się, w jakiś sposób modlitwo czytaliśmy te wersety z Księgi Objawienia, rozdział 4. Mogę zaświadczyć za siebie i za innych, że podczas modlitwy czytania tych wersetów zobaczyliśmy tron w naszym duchu. Wydarzyło się to ponad 50 lat temu, wciąż mogę powiedzieć przed Panem jako moim świadkiem, widziałem tron. Jednak odczuliśmy, że potrzebujemy potwierdzającej społeczności. Udaliśmy się więc do najstarszego ze starszych. Brat Samuel Chang był co najmniej 30 lat starszy niż pozostali. I otworzyliśmy mu to, co czuliśmy, że doświadczyliśmy. I on potwierdził to. Nie pamiętam dokładnie, co powiedział, ale ta myśl, która temu przyświecała, była następująca. To jest kluczowa wizja. To zmieni wasze życie. To też za pomocą wizji tego, który jest na tronie, musimy poznać centrum Bożego zarządzania, aby całe nasze życie, ludzkie, duchowe, osobiste, zbiorowe, w małżeństwie, w rodzinie, w zdrowiu, w pracy, w jakimkolwiek jesteśmy wieku, w naszym wzroście w życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, w każdym aspekcie odzyskiwania, abyśmy mogli powiedzieć, że jest tron. Teraz, natomiast, podczas gdy znajdujemy się w tej ogólnoświatowej sytuacji pandemii, kiedy to się skończy? Kiedy będzie wyprodukowane i dostępne lekarstwo? Dlaczego Pan pozwala, aby to się działo? Pozwala, aby to się działo w pewnym celu. Nie jesteśmy tymi, którymi rządzi strach ani panika. Jest tron. To jest rzeczywiste. Na tronie znajduje się ten jeden oraz lew baranek jest na tronie, a siedem duchów porusza się, żeby realizować zarządzanie z tronu. Jeśli zasłona zostałaby podniesiona z nas wszystkich, kiedykolwiek serce zwraca się ku Panu, zasłona zostaje zdjęta. Wówczas przyszłoby światło i zaczęlibyśmy widzieć wizję tronu. We wszechświecie Bóg posiada centrum zarządzania, którym jest Jego tron. Tron stanowi centrum Bożego zarządzania. Księga Objawienia odsłania tron Boga, który służy boskiemu zarządzaniu we wszechświecie. Następnie jest trochę wersetów, które pokazują, że jest to kluczowa, centralna sprawa. Szarańcza z rozdziału 9 nie jest kluczowa. Nie jest istotna. Dwie bestie z rozdziału 13 nie stanowią centrum. Słowo Armagedon nie jest centrum. Tron stanowi centrum. To musi stanowić centrum naszej Księgi Objawienia. Tron z 4 i 5 rozdziału Objawienia stanowi centrum boskiej władzy. Pozornie tron jest niewidzialny. Cóż, fizycznie jest on niewidzialny. I ludzie nie zdają sobie z niego sprawy. To, co dzieje się teraz w Stanach Zjednoczonych, a zwłaszcza to, co dotyczy polityków i wszystkiego, co prowadzi do głosowania, do wyborów, oraz wszystko, co mówią w mediach głównego nurtu, zastanawiam się, czy jest ktokolwiek w rządzie Stanów Zjednoczonych, czy jest ktokolwiek wśród wszystkich stacji telewizyjnych, kto wie, że jest tron. Oni nie zdają sobie z tego sprawy. Dla nich istnieją tylko fizyczne rzeczy, które mogą zobaczyć, a ludzie robią to, co chcą robić, tak jak jedna kobieta, Pelosi, Musimy zostać szybko sprowadzani pod tron, tak myślę. Jednak faktycznie to Bóg jest na tronie. Faktycznie. Nie pozornie. Nie żyjemy pozornie. Żyjemy faktycznie, realnie. Bóg, który jest na tronie, znajduje się za kulisami, rządząc wszystkimi i wszystkim. Moi bracia i siostry, czy możecie powiedzieć na to amen? To musi stać się dla nas rzeczywiste. Prezydent Stanów Zjednoczonych znajduje się pod rządami tego tronu. Osoba, która chce być prezydentem oraz moce, które za nim stoją, Joe Biden, znajdują się pod panowaniem tronu. Speaker Izby Reprezentantów Nancy Pelosi jest pod panowaniem tronu. Wszyscy, którzy mówią kłamstwa w telewizji, znajdują się pod rządami tronu. Nie będziemy rządzeni tym, co jest zewnętrzne. Jest tron, który rządzi nad wszystkimi i nad wszystkim. Nie rozumiemy, dlaczego pandemia jest wciąż obecna, ale pandemia znajduje się pod panowaniem tronu. Taka jest rzeczywistość. Małe a, tron Boży, który znajduje się w niebiosach, jest decydującym czynnikiem o sytuacji w świecie. Był on czynnikiem decydującym o zakończeniu I wojny światowej. Dlaczego niektórzy na najwyższym szczeblu niemieckich wojsk poprosili osoby w rządzie, aby ustanowiły zawieszenie broni? Co było tego przyczyną? Dlaczego w 1991 roku rozpadł się Związek Radziecki? Co było tego przyczyną? Tron jest czynnikiem decydującym. Powinien być czynnikiem decydującym w naszym własnym życiu, w naszym życiu Kościoła, w całym dziele, w pańskim odzyskiwaniu. Żadna osoba, żaden przewodzący brat, żaden współpracownik nie jest czynnikiem decydującym. Tron jest czynnikiem decydującym. Wszystko, co dotyczy sytuacji na świecie, jest poddane decyzjom z tronu. Jesteśmy tu więc, aby powiedzieć Panu, który jest na tronie. Jesteśmy jedno z Tobą. Mówimy amen na jakąkolwiek decyzję, którą podejmie tron. Modlimy się o to, by decyzja tronu dosięgnęła ziemi poprzez siedem duchów. Jesteśmy ludźmi tronu. Nasz Chrystus jest wprowadzonym na tron Bogiem Człowiekiem Jezusem. Tron istnieje. Pozornie sytuacja na świecie jest taka i owaka i stanie się jeszcze bardziej taka i owaka. Jednak to tron rządzi. Wszyscy królowie i wszystkie królestwa świata podlegają Bożemu zarządzaniu. Dynastia Kim w Korei Północnej podlega Bożemu zarządzaniu. Rząd w Iranie podlega Bożemu zarządzaniu. Polityczna sytuacja w Stanach Zjednoczonych podlega Bożemu zarządzaniu. Sytuacja w kontynentalnej Europie podlega Bożemu zarządzaniu. Punkt 3. Jest on ważnym punktem, by go zastosować. Musimy zobaczyć duchową wizję tronu Bożego, stanowiącego centrum Bożego zarządzania w całym wszechświecie. Musimy zobaczyć duchową wizję tronu Bożego, stanowiącego centrum Bożego zarządzania w całym wszechświecie. mój bracie, moja siostro, czy będziesz się tym modlić? Czy odczuwasz potrzebę, by modlić się tym osobiście? Panie, potrzebuję zobaczyć duchową wizję. Nie chcę być jak Hiob, taki jak był przez większość czasu, zanim Ciebie zobaczył. Hiob powiedział, słyszałem o Tobie, tylko ze słuchu uszu, lecz teraz oko moje Cię widzi. Tak, słyszałeś o tronie. Nawet podczas ostatnich 55 minut, prawie godziny, słyszałeś wiele na temat tronu. Ale teraz musimy zobaczyć. Jeśli zobaczycie, poznacie. A kiedy podzielicie się tym, co widzicie, wówczas inni bracia i siostry, którzy prawdziwie widzą, poznają, że widzicie. Także potrzebujemy duchowej wizji. B. Tron Boży służy Bogu nie tylko do rządzenia, lecz także do realizacji Jego odwiecznej ekonomii. Rządzi, aby zrealizować swoją ekonomię. Głównie. To jest główna sprawa. W swojej ekonomii Bóg zarządza wszechświatem, żeby wypełnić swój zamysł. Bóg wszystko stworzył, a z powodu Jego woli wszystko było i zostało stworzone. Modlimy się do Tego, który jest na tronie, aby zrealizował Bożą wolę, z powodu której zostaliśmy stworzeni. Boża wola polega na uzyskaniu wiecznego mieszkania, nowej Jerozolimy. Księga Objawienia 4:11 mówi o Bożej woli, z powodu której wszystko, co pozytywne, zostało stworzone. Na koniec Księgi Objawienia widzimy oblubienicę, żonę Baranka, nową Jerozolimę. Boża wola polega na tym, aby miał on nową Jerozolimę jako swoją małżonkę. Małe B. Nowa Jerozolima jest Bożą wolą w Jego stworzeniu, a także celem Księgi Objawienia, która zmierza i prowadzi nas do nowej Jerozolimy jako do zwieńczenia Bożej woli. Modlimy się więc również o zwieńczenie. Nie tylko o to, aby Bóg rozprawił się z negatywnymi rzeczami za pomocą swoich rządów, ale Panie, modlimy się za tym, który jest na tronie. Zwieńcz swoją ekonomię. C. Chrystus, ucieleśnienie Boga, jest dzisiaj zarządcą wszechświata. Nasz Chrystus jest zarządcą. Wzywamy po prostu Panie Jezu. O, Panie Jezu. Wzywamy zarządcę. Panie. Panie Jezu. Nadzwyczaj szanuję i uznaję Cię jako zarządcę. Została mu dana cała władza w niebie i na ziemi. Ten, który zasiada na tronie, jest nie tylko Bogiem, lecz także człowiekiem. Bogiem człowiekiem. Człowiekiem Bogiem. Zespoleniem Boga z człowiekiem. Gdy Pan Jezus został ukrzyżowany i pogrzebany, Bóg wzbudził Go z martwych i posadził po swojej prawicy, czyniąc Go Panem całego wszechświata. Czyż nie jest to niesamowite? Człowiek, człowiek Bóg, Bóg człowiek Jezus jest Panem całego wszechświata. Bóg w samym sobie zawsze był i zawsze będzie Panem. Ale teraz To władanie odbywa się w Bogu, człowieku, Jezusie. Niesamowite. Chrystus został uczyniony Panem Wszechświata. Z pewnością jest w stanie być Panem Stanów Zjednoczonych w 2020, Panem nad Unią Europejską, Panem nad Wielką Brytanią, która opuściła Unię, Panem nad Europą Wschodnią. Jest On Panem wszystkich. D. W świetle Księgi Objawienia tron, na którym zasiada wyniesiony na niebiosa Chrystus, jest tronem boskiego zarządzania. Baranek, odkupiciel, ten, którego zabito na krzyżu za nasze grzechy, zasiada teraz na tronie i realizuje Boże zarządzanie całym wszechświatem. Myślę, że w prawie każdym rzymskokatolickim tak zwanym budynku kościelnym zobaczycie tak zwany krucyfiks. Znajduje się tam Chrystus na krzyżu. On nie jest na krzyżu. On jest na tronie. Chwała Panu, że poszedł na krzyż dla nas i rozprawił się z każdą negatywną rzeczą we wszechświecie. Ukrzyżował naszego starego człowieka, odkupił nas. Chwała Panu za Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. Teraz nie jest na krzyżu, jest na tronie. Religijni ludzie mogą mieć ukrzyżowanego Chrystusa jako krucyfiks. Jeśli nasze oczy zostaną oświecone, będziemy mieli wprowadzonego na tron Jezusa, rządzącego wszechświatem, rządzącego ziemią, rządzącego odzyskiwaniem, rządzącego kościołami i rządzącego nami. Chrystus, ten, który zasiadł na tronie jako niebiański zarządca w powszechnych Bożych rządach, jest władcą królów ziemi. Jego władaniu podlegają sprawy narodów. Sprawy narodów. Sprawy Francji. Sprawy Białorusi. Sprawy Rosji. Sytuacja na Tajwanie. Sprawy narodów podlegają jego rządom. Żyję pośród chaosu i bezprawia w Stanach Zjednoczonych. Ale nasz Pan, mój Pan, rządzi tym krajem, panuje nad wszystkim i wszystkimi. E. Zarządca, baranek lew, który został wprowadzony na tron, zarządza wszechświatem za sprawą naszych modlitw. To samo w sobie zasługuje na konferencję. Za sprawą naszych modlitw. To dlatego te wersety z 8 rozdziału Księgi Objawienia są tak ważne. Nasze modlitwy są złotymi czaszami, misami. Chrystus jako inny anioł dodaje do nich kadzidła, czyniąc godnymi przychylnego przyjęcia. Modlitwy docierają do tronu, a tron reaguje z potężną mocą. Niech Pan wnosi na wyższy poziom modlitewną posługę wszystkich kościołów, coraz bardziej i bardziej, aż przyjdzie. Na zakończenie musimy oddawać cześć Chrystusowi jako boskiemu zarządcy, temu, który przebywa w niebiosach i zarządza wszystkim ze względu na wypełnienie Bożej ekonomii. Musimy oddawać cześć Chrystusowi jako boskiemu zarządcy. Oddawać Mu cześć. Wywyższajmy Go. Dziękujmy Mu. Chwalmy Go. Dzięki niech będą Panu, że podnosi zasłonę. Dziękujmy Panu, że duchowa wizja nadchodzi. Jest tron. Bóg człowiek jest na tronie. Król królów i Pan panów. Oddajemy Mu cześć. wywyższamy Go. Czynimy Go Królem w naszym sercu oraz w naszym życiu chrześcijańskim i naszym życiu Kościoła. Prawdziwie, Jezus Chrystus jest Panem wszystkich.